Roku. Również został dostrzeżony poprzez konferencję UNESCO. Zaś inna ciekawa sprawa, która jest związana może z historią Polski, to otrzymał od ojca świętego Jana Pawła II odznaczenie świętego Grzegorza. Jest to jedyny lider muzułmański, który cieszy się autorytetem zarówno pośród szyitów, jak i sunnitów. Niekwestionujący autorytet, który dzisiaj spotyka się również z autorytetem Kościoła katolickiego z Ojcem Świętym Franciszkiem. Po ceremonii przywitania nastąpi krótkie, prywatne spotkanie szejka z Ojcem Świętym, zaś dopiero potem nastąpi już samo spotkanie międzyreligijne.
Okazałość tego meczetu jest okazałością niemalże całego miasta, które jest miastem bardzo, bardzo nowoczesnym. Szczyty architektury współczesnej, nowożytnej to na porządku dziennym. Tutaj są obecne, jak widzimy, do meczetu wchodząc wszyscy, niezależnie od tego, jakie mają stanowisko, zobowiązani byli do ściągnięcia butów i wszyscy w czarnych skarpetach weszli i chodzą po dywanach tego meczetu. Meczetu nazwanego, można powiedzieć, założycielem, imieniem założyciela Nowego Azerbejdżanu, Alijewa, Gajdara Alijewa, który, jak już wspominaliśmy, jest obecny niemalże w każdej części tego miasta. Wymiana prezentami. Ojciec Święty otrzymuje księgę Koranu od przedstawicieli świata muzułmańskiego.
Słyszymy tłumaczenie włoskie, bardzo serdeczne, wymiana zdań. Mówi się o wielkim podarunku i małym podarunku. Ten wielki to oczywiście święta księga Koranu, a drugi podarunek to kolejny dywan. Oczywiście już wiemy, jaką rolę odgrywa w całej kulturze Azerbejdżanu ten przedmiot. Ojciec Święty, z tego co widzę, przekazuje szejkowi akwarelę ukazującą zamek anioła rzymskiego, rzymski zamek. Podsłuchujemy trochę księdza, który tłumaczy relacje między szejkiem a Ojcem Świętym, że szejk wiele razy wyraził swoją gotowość i ogromne pragnienie, by odwiedzić Rzym. Nie wiem, czy to się zakończy się jakimś oficjalnym zaproszeniem, ale widzimy, że spotkanie odbywa się w taki sposób nieskrępowany, pewien serdeczności. Szejk przez tłumacza powiedział, że przechowa ten podarunek w swoim własnym świętym miejscu, w jakimś takim szczególnym miejscu. Ten podarunek od Ojca Świętego Franciszka znajdzie swoje miejsce. Myślę, że na tym kończy się obecna relacja. Widzimy w programie spotkania, że teraz ma nastąpić prywatne spotkanie dwóch liderów. Prawdopodobnie nie będziemy mieli relacji z tego spotkania, jedynie podgląd. Zobaczymy, jak realizator pokieruje tą transmisją. W międzyczasie podziwiamy okazałości meczetu. Widzimy kroczących, przemierzających Szejka i Ojca Świętego Franciszka oraz delegacje towarzyszące. Żeśmy sobie to już powiedzieli. Następuje prywatna konwersacja, prywatna rozmowa szejka z Ojcem Świętym. Oczywiście przy pomocy tłumaczy jest to zrozumiałe. Niestety nie dysponujemy żadnym, nazwijmy to, nasłuchem czy podsłuchem i trudno nam cokolwiek powiedzieć na temat toczącej się rozmowy.
Na pewno to, co widzimy, to, co pozwala nam zrozumieć i wczuć się w kontekst takiej rozmowy wielkich przywódców, przywódcy Kościoła rzymskokatolickiego, Ojca Świętego, który przybywa do kraju muzułmańskiego, kraju, gdzie to zjednoczenie pomiędzy władzą świecką a władzą religijną jest zjednoczeniem bardzo mocnym i bardzo ścisłym, gdyż no, sama nazwa meczetu, który meczet nosi nazwę imienia jednego z prezydentów, poprzedniego prezydenta, pokazuje nam, że jest to ścisła relacja. A zatem zapewne polityka i linia dialogu zarówno prezydenta, jak i szejka, który teraz rozmawia z Ojcem Świętym, jest wzajemnie uzupełniającą się. Na mapie Baku możemy dostrzec wielość meczetów, no jednak nie nasłuchujemy rano nawoływania do modlitwy, a zatem zarówno ta ugiętość przedstawicieli religijnych, tutaj islamu, jak i relacja do władzy świeckiej, jest tą relacją, która promuje i podtrzymuje multikulturowość, tą wielokulturowość i wzajemne przenikanie się. Można by rzec, że ze względu na dobro, to dobro, które jest dobrem finansowym, dobrem materialnym, by podtrzymać atrakcyjność Azerbejdżanu jako miejsca do robienia interesów, jako miejsca do wypoczynku, jako miejsca, które nie może utracić swojej wiarygodności, a jednocześnie potrzebuje bardzo mocnego wsparcia, mocnych pleców, by nie doszło tutaj do konfliktów, w których nie wiadomo, o co chodzi, a tak naprawdę chodzi o złoża ropy naftowej, gdy wielkie mocarstwa tego świata chcą zawładnąć tym bogactwem naturalnym, jak to mamy miejsce w niejednej części Afryki, czy też w innych częściach Azji. Ta relacja i ten dialog nieustannie uzupełniający się jest dialogiem, by podtrzymać z jednej strony rozwój, a z drugiej tak naprawdę wydaje się, że podtrzymać kastę bogatych. Tak jak to nam powiedział jeden z tutejszych mieszkańców, zaczęli przyjeżdżać do nas Arabowie. Jest ich mnóstwo i mają duże pieniądze, które chcą tutaj inwestować, które chcą tutaj pozostawić. Na pewno o tym mówiliśmy na samym początku naszej transmisji, naszego spotkania, że nie jest to kraj muzułmański w takim znaczeniu rygorystycznym, w takim znaczeniu mocnego przywiązania do wszystkiego, o czym mówi prorok w Koranie. Począwszy od ubrania, począwszy od podejścia do alkoholu, jak również do wieprzowiny, ponieważ obok siebie na stanowisku jest i wieprzowina, i wołowina, i baranina, a zatem to ścisłe przestrzeganie zasad Koranu, jakbyśmy to mogli dostrzec w innych krajach, nie jest tutaj przestrzegane, więc to wzajemne ugięcie się, wzajemna tolerancja i ręka w rękę, by przy pomocy religii budować pokój, wzajemne pojednanie. Powstaje pytanie, dlaczego? Czy pieniądz i podtrzymanie bogactwa i świata bogatych i wpływów jest wystarczającym argumentem, gdy za fasadą tych budynków, tych meczetów, tego wszystkiego, proszę wierzyć, jest potężna bieda, by nie powiedzieć coś jeszcze większego.
Niemniej to, co jest ważne, to swoistego rodzaju kultura spotkania. Zauważmy, że obecna pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka odbywa się zaraz po spotkaniu w Asyżu. Te spotkania zapoczątkowane przez świętego Jana Pawła II są kontynuowane. Trzeba znaleźć jakieś wspólne punkty. Trzeba znaleźć również i pewną przestrzeń do spotkania, do wyrażania własnych wątpliwości, do wyrażania również własnych różnic. Kiedy zabraknie tej przestrzeni, wtedy pewne rzeczy, które są, stają się po prostu zwyczajem. Nie ma już przestrzeni, nie ma już elementu, który by prowadził do zmiany, do ulepszenia. Rzeczy zastane stają się po prostu zwyczajami. Myślę, że między innymi dlatego Ojciec Święty Franciszek charakteryzuje się tą kulturą spotkania, wymiany, spojrzenia sobie w oczy i też bardzo często zwerbalizowania różnych spraw, czy to różnic, czy punktów wspólnych, tego co dzieli i tego co łączy. Na to też wskazał w swoim wystąpieniu do korpusu dyplomatycznego, wystąpieniu skierowanym do głowy państwa Azerbejdżanu, że tylko poprzez tę kulturę spotkania, pewnej uczciwości, wzajemnego szacunku, dialogu i pewnej szczerości w prawdzie można patrzeć w przyszłość, można przyszłość budować na trwałym fundamencie. Z ogromną ciekawością, spoglądem na to spotkanie, które teraz się odbywa, oczywiście nie mamy tutaj żadnego zasięgu, ani żadnego podsłuchu, by wiedzieć, o czym Ojciec Święty dyskutuje. Niemniej z pewnością są to sprawy, które dotyczą sytuacji Azerbejdżanu, tej tożsamości, która wciąż się nie może wykrystalizować, a która jest wystawiona na różnego rodzaju pokusy, na różnego rodzaju wpływy, na różnego rodzaju tendencje. Odnaleźć tym wszystkim właściwą nić, odnaleźć tym wszystkim jakieś rozwiązania długofalowe, mieć w sobie pewne pokłady inspiracji, które pozwoliłyby na dialogowe, pokojowe zażegnanie ran, konfliktów, różnych spraw bolesnych. Są to procesy długotrwałe. Z pewnością tego rodzaju spotkania, tego rodzaju pielgrzymki, tego rodzaju wzajemna wymiana poglądów, a nawet i kurtuazji pomiędzy przywódcami staje się taką platformą, która może pomóc w normalnym, kulturalnym i pewnym szacunku sposobie rozwiązywania spraw bolesnych, których niemało jest na świecie, a w których również towarzyszy nam cała specyfika Kaukazu.
Ojciec Święty Franciszek przybywa do Azerbejdżanu, do kraju, który jest jedynym krajem na świecie, gdzie zetknęły się trzy wielkie religie: zoroastryzm, chrześcijaństwo i islam, które wzajemnie się przenikają. Historia tego kraju jest niezwykle barwna i fascynująca właśnie pod tym względem wzajemnego przenikania się wielu kultur i religii. Oprócz Azerbejdżan na terenie kraju żyją też Lezgini, Udini, Cachurze, Awarzy, Żydzi, Tałysze. Każda z tych narodowości posiada swoją historię, swoją kulturę. Podstawową kulturą tego kraju i narodu i ludzi tutaj żyjących jest gościnność. Gościnność, która między innymi wyraża się w przyjęciu Ojca Świętego, którego wizyta nie jest wizytą duszpasterską, chociaż od tego rozpoczęła się. Nade wszystko jest wizytą spotkania się dwóch światów, świata chrześcijańskiego i świata muzułmańskiego, świata zachodu i świata wschodu, tego świata zachodu, który nie prowadzi wojen i tego świata wschodu, który też nie jest w stanie żadnej w stanie wojny z żadnym innym krajem, choć nie możemy zapomnieć o ogromnym konflikcie, który jest konfliktem o Górny Karabach pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią. Azerbejdżan jest największym z trzech krajów pod względem terytorialnym i ludnościowym Kaukazu, oprócz Gruzji i Armenii. Te trzy kraje nawiedził Ojciec Święty w tej kolejności. W czerwcu był w Armenii, teraz nawiedził Gruzję i Azerbejdżan. Byłoby wielkim nietaktem, gdyby z Armenii przybył do Azerbejdżanu, gdyż każdy, kto odwiedził Armenię, jest personą non grata właśnie tutaj w Azerbejdżanie.
Hürmetli qonaqlar, konferans iştirakçıları. Sizi vətənim Azərbaycanda, Qafqaz müsəlmanları, ölkəmizdə yaşayan dini konfessiyaların rəhbərləri və təmsilçiləri adından salamlamaqdan şərəf duyuram. Siz bir olan yaradana iman gətirənlərin qədim diyarı, qoynunda səmavi dinlərin ardıcıllarına hər zaman məskan vermiş şərafətli məkana ölkəmizdə multikulturalizm ili elan olunduğu dönəmdə təşrif buyurmuşsunuz. Qədim dövlətçilik ənənələrinə, zəngin mədəni irsə malik, ənənəvi dini dəyərlərinə sadiq, eyni zamanda multikultural tolerant dəyərlər ölkəsi Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Sizin Azərbaycana səfəriniz möhtərəm prezidentimiz Zat-ı Aliləri İlham Əliyev ilə Vatikanda Azərbaycanda görüşləriniz heç şübhəsiz müqəddəs tacla Azərbaycan Respublikası arasında mövcud yüksək səviyyəli münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə səbəb olacaqdır inşallah. Azərbaycan xalqının ulu öndəri Heydər Əliyevin dəvəti ilə 3000 illiyin əvvəlində Roma Katolik Kilsəsinin başçısı Papa II. Yohan Pavel Həzrətləri Azərbaycanı ziyarət etdi. Ölkəmizdə asaylı katolik icması üçün kilsə inşa edildi. Azərbaycana bugünkü ruhani səfəriniz zamanı siz həmin kilsədə möcüzə edərək dünyaya mesajlarınızı səsləndirdiniz. Zat-ı müqəddəsləri, sizin Vatikan dövlətinin başçısı və dünya katoliklərinin lideri kimi fəaliyyətiniz böyük diqqətlə qarşılanır. Sizin dünyamızı narahat edən problemlərə tənqidi münasibətiniz, miqrat problemləri ilə bağlı ciddi qınağınız, terrorun əsl səbəblərini pisləyərək İslam dininin adının terrorla yanaşı çəkilməsinə etirazınız, ksenofobiya hallarına qarşı qətiyyətli çıxışlarınız böyük önəm kəsb edir. Sizin ortodoks kilsənin başçısı Zat-ı Müqəddəsləri Patriarx Kiril ilə görüşünüz konfessiyalar arası münasibətlərdə yeni dönəmin başlanğıcı oldu. Katolik pravoslav yaxınlaşması üzrə komissiyada yer alan müsəlman din xadimi olaraq Zat-ı Müqəddəslərinizə və Patriarx Kiril həzrətlərinə təbrik məktublarımda, habelə çıxışlarımda bu tarixi görüşü təqdir etmişəm ve prosesin devam ettirilmesini arzulayıram. Zat-ı müqəddəsləri, biz Azərbaycanda yaşayan bütün konfessiya nümayəndələri bütün yüksək səviyyəli tədbirlərdə olduğu kimi sizinlə də görüşə birlikdə gəlmişik. Bu, Azərbaycanın gerçəkliyi bizim adi həyat tərzimizdir. Dünyaya örnək olan bu reallıq Azərbaycanın nümunəvi dinlər arası münasibətlər modelinin və uğurlarımızın təməlində durur. Bütün bunlar multikulturalizmi dövlət siyasəti olaraq həyata keçirən Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin yüksək səviyyəsindən, millətindən, dinindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşının prezidenti olduğunu bəyan etmiş dövlət rəhbərimizin fəaliyyəti dindarlara diqqət və qayğısından irəli gəlir. Etnik və dini müxtəliflik Azərbaycan dövlətinin milli sərvətidir. Xalqımız, dövlətimiz bu sərvəti qoruyur, gələcək nəsillər üçün yaşadır. Azərbaycan milli mənəvi irsini qorumaqla yanaşı, bəşəri dəyərlərə ehtiram və qayğı ilə yanaşır. Dünyanın ən müxtəlif nöqtələrində Heydər Əliyev fondunun prezidenti, ölkəmizin birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevanın nəcib təşəbbüsləri ilə tarixi dini abidələrə yeni həyat verilir. Vatikanda bu fondun xətti ilə həyata keçirilən layihələr misilsiz tarixi əhəmiyyətə malikdir. Bu, Azərbaycan xalqının dünya içinə sonsuz ehtiramının göstəricisidir. Rəhbərlik etdiyim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Vatikanla əlaqələri inkişaf etməkdədir. Dinlərarası diyalog və əməkdaşlığa dair beynəlxalq tədbirlərdə Vatikan rəsmiləri ilə uğurlu, səmərəli işbirliyimiz mövcuddur. Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə keçirilən mədəniyyətlərarası diyaloga dair qlobal və humanitar forumlarda dini liderlərin Ümumdünya Başı Samitində habelə həmsədri olduğum NDB Dinlərarası Şurasının xətti ilə həyata keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə Vatikan yüksək səviyyədə təmsil olunmuşdur. Sizin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi elçiniz və Bakıdakı nümayəndənizlə səmərəli əməkdaşlıq edir və bu əlaqələrə yüksək dəyər veririk. Biz din, mədəniyyət abidələrinin, müqəddəs kitabların, dini atributların hər hansı şəkildə aşağılanmasının əleyhidəyik. Biz təcavüzlər, terror, digər ekstremist əməllər nəticəsində qaçqın və köçkün vəziyyətinə düşmüş insanların tezliklə öz ocaqlarına qayıtması üçün dualar edir. Bu kimi balalara duçar olmuş miqrantlara münasibətdə ədalətli və mərhəmətli olmağa çağırır. Zat-ı müqəddəsləri, sizin dünyada dinlərarası diyaloga verdiyiniz önəmi səfərləriniz zamanı dünyada sülh naminə münaqişələrin aradan qaldırılması istiqamətində səylərinizi dəyərləndiririk. Nüfuzlu dini lider olaraq Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin vacibliyinə dair səsləndirdiyiniz fikirləri həssaslıq və ehtiramla qarşılayırıq. Azərbaycan xalqı dövləti və onun lideri hər zaman münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində sülh yolu ilə ədalətli həllini istəyir. Münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün dəfələrlə Rus, Gürcü, Pravoslav kilsəsi, Ümumdünya Kilsələr Şurasının vasitəçiliyi ilə Ermənistanın dini lideri ilə bir araya gəlmişəm. Birlikdə bəyan etmişik ki, bu münaqişə dini qarşıdurma səciyyəsi daşımır. Zat-ı müqəddəsləri, dünyada nüfuzlu dini lider olaraq sizin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində ədalətli həll yönündə səy göstərəcəyinizə ümidvarıq. Müqəddəs kitabımız Quran-ı Kərimdə buyurulur. Ey iman gətirənlər! Allah xatirinə ədaləti qoruyan şahidlər olun, ədalətli olun və təqvaya daha yaxın, bu təqvaya daha yaxındır. Maidə surəsi ayə 8. Zat-ı müqəddəsləri fürsətdən istifadə edərək bütün Azərbaycan dindarları adından sizi karşıdan gelen 80 illik yübileyiniz münasebetiyle samimi kalbden tebrik ederiz. Koy o bir olan yaradanımız dünyamıza sülh ve rifah ate etsin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Oczekujemy na wystąpienie Ojca Świętego Franciszka.
Trovarsi qui insieme è una benedizione.
Bycie tutaj razem to swoistego rodzaju błogosławieństwo. Pragnę podziękować zwierzchnikowi muzułmanów Kaukazu, który gości nas z właściwą sobie uprzejmością, a także pragnę podziękować lokalnym przywódcom religijnym rosyjskiego kościoła prawosławnego oraz wspólnoty żydowskiej. Wspaniałym znakiem jest spotkanie się w atmosferze braterskiej przyjaźni w tym miejscu modlitwy. Znak ukazujący harmonię, jaką religię mogą budować wspólnie, wychodząc z relacji osobistych i dobrej woli osób odpowiedzialnych. Świadczą tutaj o tym na przykład konkretna pomoc, jaką zwierzchnik muzułmanów zapewnił przy wielu okazjach w wspólnocie katolickiej oraz mądre rady, jakie w duchu rodzinnym z nią dzieli. Trzeba też podkreślić piękną więź, która łączy katolików ze wspólnotą prawosławną w konkretnym braterstwie i codziennej miłości, będącymi przykładem dla wszystkich oraz także serdeczna przyjaźń ze wspólnotą żydowską. Z tej zgody Azerbejdżan czerpie korzyści, wyróżniając się życzliwością i gościnnością, darami, których mogłem doświadczyć w tym pamiętnym dniu, za który jestem bardzo wdzięczny. Chcecie tutaj strzec wielkiego dziedzictwa religii, jednocześnie poszukując większej i bardziej owocnej otwartości. Także na przykład katolicyzm ma swoje miejsce i harmonię między innymi znacznie liczniejszymi religiami. Jest to konkretny znak ukazujący, że nie konfrontacja, ale współpraca pomaga budować lepsze i pokojowe społeczeństwo. Nasze spotkanie jest też kontynuacją wielu innych, jakie odbywają się w Baku w celu promowania dialogu i wielokulturowości. Gdy otwieramy drzwi na gościnność i integrację, to otwierają się także drzwi serc każdego człowieka oraz drzwi nadziei dla wszystkich. Ufam, że ten kraj będący bramą pomiędzy Wschodem i Zachodem będzie zawsze pielęgnował swoje powołanie do otwartości i spotkania, będących niezbędnymi warunkami do budowania solidnych mostów pokoju i przyszłości godnej człowieka. Braterstwo i wzajemne dzielenie się, które pragniemy rozwijać, nie będą doceniane przez tych, którzy chcą podkreślać podziały, rozpalać napięcia i czerpać zyski z konfliktów i sporów. Natomiast chcą ich i oczekują ludzie pragnący dobra wspólnego, a przede wszystkim są one miłe, współczującemu i miłosiernemu Bogu, który chce, aby synowie i córki jednej rodziny ludzkiej byli bardziej zjednoczeni między sobą zawsze w dialogu. Wielki poeta, syn tej ziemi, napisał: jeśli jesteś człowiekiem, zmieszaj się z ludźmi, bo ludziom dobrze między sobą. Otwarcie na innych nigdy nie zubaża, ale wzbogaca, ponieważ pomaga być bardziej ludzkim w uznaniu siebie za aktywną część wielkiej całości, w rozumieniu życia jako daru dla innych, w dostrzeganiu jako celu nie swoich interesów, ale dobra ludzkości, w działaniu bez idealizmów i bez interwencjonizmu, bez szkodliwego wtrącania się i działań na siłę, ale zawsze w poszanowaniu dynamiki historycznej, kultur i tradycji religijnych.
Proprio le religioni hanno un grande compito.
Właśnie religie mają wielkie zadanie towarzyszenia ludziom w poszukiwaniu sensu życia, pomagając im zrozumieć, że ograniczone możliwości człowieka i dobra tego świata nigdy nie mogą stać się absolutnymi. Nizami napisał ponadto:
finché in cielo non avrai trovato dimora.
Nie osiadaj na własnych siłach, dopóki w niebie nie znalazłeś mieszkania. Owoce świata nie są wieczne. Nie oddawaj czci temu, co ginie. Religie są powołane, aby nam uzmysłowić, że centrum człowieka jest poza nim, że jesteśmy wychyleni ku nieskończonym wysokościom oraz drugiemu człowiekowi, będącemu blisko nas. W tę stronę powinno podążać nasze życie, ku miłości najwznioślejszej, a zarazem najbardziej konkretnej. Musi być ona na szczycie wszelkiej aspiracji autentycznie religijnej. Jak bowiem ponownie mówi poeta, miłość jest tym, co nigdy się nie zmienia. Miłość jest owym, co nie ma końca. Religia jest zatem dla człowieka niezbędna, aby mógł zrealizować swój cel. Jest kompasem pomagającym mu w skierowaniu się ku dobru i oddaleniu od zła, które zawsze czyha u drzwi jego serca. W tym sensie religie mają zadanie edukacyjne, dopomożenie człowiekowi w wydobyciu z siebie tego, co najlepsze. A my, jako przewodnicy, mamy wielką odpowiedzialność, aby zapewnić autentyczne odpowiedzi na poszukiwania człowieka, często dziś zagubionego w zawirowanych paradoksach naszych czasów. Widzimy bowiem, że w naszych czasach z jednej strony szaleje nihilizm ludzi, którzy nie wierzą już w nic oprócz własnych interesów, korzyści i zysków, tych, którzy trwonią życie, dostosowując się do powiedzenia: jeśli nie ma Boga, to wszystko jest dozwolone. Z drugiej strony, coraz częściej pojawiają się reakcje surowe i fundamentalistyczne ludzi, którzy posługując się gwałtownymi słowami i gestami, chcą narzucić postawy skrajne i radykalne, najodleglejsze od Boga żywego. Religie wręcz przeciwnie, pomagając odróżnić dobro i wprowadzając je w życie poprzez uczynki, modlitwę i trud pracy wewnętrznej, są powołane do budowania kultury spotkania i pokoju, na którą składa się cierpliwość, porozumienie, pokorne i konkretne kroki. W ten sposób służy się ludzkiemu społeczeństwu. Ono zaś z kolei musi przezwyciężać pokusę wykorzystywania czynnika religijnego. Religie nigdy nie powinny być instrumentalizowane i nigdy nie mogą być narażone na wspieranie konfliktów i sporów. Natomiast owocną jest uczciwa więź między społeczeństwem a religiami. Przymierze naznaczone szacunkiem, które trzeba budować i strzec, a które chciałbym przedstawić za pomocą obrazu drogiemu tego krajowi, temu krajowi. Nawiązując do cennych witraży artystycznych, obecnych od wieku na tych ziemiach, wykonywanych jedynie z drewna i kolorowego szkła, w ich rzemieślniczym wytwarzaniu istnieje pewien unikalny szczegół. Nie używa się kleju lub gwoździ, ale drewno i szkło są łączone ze sobą dzięki długiej i żmudnej pracy. W ten sposób drewno podpiera szkło, szkło przepuszcza światło. Podobnie zadaniem każdego społeczeństwa obywatelskiego jest wspieranie religii, pozwalającej na wpadanie światła niezbędnego do życia. Do tego trzeba zapewnienia skutecznej i autentycznej wolności. Nie można więc używać sztucznych klejów zmuszających człowieka do wiary, nakładając jemu określone wyznanie wiary i pozbawiając go wolności wyboru. Nie mogą też wkraczać na ten teren, na teren religii, gwoździe zewnętrzne interesów światowych, rządza władzy i pieniędzy. Boga nie można bowiem przyzywać dla interesów partykularnych i celów egoistycznych. Nie może usprawiedliwiać on jakiegokolwiek fundamentalizmu, imperializmu lub kolonializmu. Podobnie z tego bardzo znaczącego miejsca wznosi się żarliwe wołanie: nigdy więcej przemocy w imię Boga. Niech Jego święte imię będzie czczone, a nie bezczeszczone i kupczone przez nienawiść i ludzkie konfrontacje.
Onoriamo invece la provvidente misericordia divina verso di noi.
Oddajemy natomiast cześć troskliwemu Bożemu miłosierdziu wobec nas poprzez wytrwałą modlitwę i konkretny dialog, stanowiący konieczny warunek pokoju w świecie i dlatego obowiązek chrześcijan, podobnie jak i innych wspólnot religijnych. Modlitwa i dialog są ze sobą głęboko powiązane. Prowadzą do otwarcia serca i są nastawione na dobro innych, a zatem wzajemnie się ubogacają i uzupełniają. Kościół katolicki, idąc za Soborem Watykańskim II, z przekonaniem zachęca swoje dzieci, aby dając świadectwo wiary i życia chrześcijańskiego z roztropnością i miłością przez wzajemne rozmowy i współpracę z wyznawcami innych religii poznawały, zachowywały i rozwijały te dobra duchowe i moralne, jak również te wartości społeczno-kulturalne, które się w nich znajdują. Nie chodzi tutaj o żaden pojednawczy synkretyzm, jakiekolwiek otwarcie dyplomatyczne, które zgadza się ze wszystkim, by uniknąć problemów. Ale chodzi o prowadzenie dialogu z innymi i modlitwę za wszystkich. To są nasze środki, aby zmienić włócznie na sierpę, aby wzbudzić miłość tam, gdzie panuje nienawiść, i przebaczenie tam, gdzie istnieje obraza, aby niestrudzenie się modlić i podążać drogami pokoju. Prawdziwy pokój budowany na wzajemnym szacunku, na spotkaniu i dzieleniu się, na woli wykraczania poza uprzedzenia i krzywdy z przeszłości, na porzuceniu dwulicowości oraz interesów partykularnych, trwały pokój ożywiany odwagą, by przezwyciężać przeszkody, by wyeliminować ubóstwo i niesprawiedliwość, aby ukazywać i powstrzymywać proliferację broni oraz niesprawiedliwe zyski kosztem innych. Krew z ziemi naszego wspólnego domu głośno woła do Boga. Jesteśmy obecnie wezwani, aby dać odpowiedź, której już nie można odłożyć na później, by wspólnie budować przyszłość pokoju. Nie jest to czas na gwałtowne i nagłe rozwiązania, ale pilna pora na podjęcie cierpliwych procesów pojednania. Prawdziwym problemem naszych czasów nie jest to, jak rozwijać nasze interesy, ale jaką perspektywę życia zaoferować przyszłym pokoleniom. Jak zostawić świat lepszym, niż otrzymaliśmy? Bóg i historia zapytają nas, czy poświęciliśmy się dzisiaj dla pokoju? Już nas o to pytają energicznie młode pokolenia, które marzą o innej przyszłości. W przeżywanej przez nas nocy konfliktów niech religie będą jutrzenką pokoju, ziarnami odrodzenia pośród zniszczeń śmierci, echami dialogu, które niestrudzenie rozbrzmiewają drogami spotkania i pojednania, aby dotrzeć także tam, gdzie próby mediacji oficjalnych zdają się nie przynosić skutków. Szczególnie w tym umiłowanym regionie Kaukazu, który bardzo chciałem odwiedzić i gdzie przybyłem jako pielgrzym pokoju, niech religie będą aktywnymi nośnikami przezwyciężenia tragedii z przeszłości i dzisiejszych napięć. Niech zostaną poznane i docenione bezcenne bogactwa tych krajów, starożytne i zawsze nowe skarby mądrości, kultury i religijności ludów Kaukazu są wspaniałym bogactwem dla przyszłości regionu, a w szczególności dla kultury europejskiej, cennymi dobrami, których nie możemy się wyrzec. Na spotkaniu międzyreligijnym meczecie w stolicy Azerbejdżanu w Baku. Wysłuchaliśmy przemówienia przedstawiciela muzułmanów oraz wysłuchaliśmy orędzia Ojca Świętego Franciszka. Obecnie Ojciec Święty Franciszek spotyka się z przedstawicielami świata prawosławnego.
Который претерпел мученическую кончину в нашем
городе.
Я когда бываю в Риме, всегда хожу в храм Святого Ваш блаженно почивший предшественник, Папа Иоанн Павел II,
il Papa Santo Padre Giovanni Paolo II
так определил Баку. Это ворота между Востоком и Западом.
Ha caratterizzato la città Baku come la porta.
Zwierzchnię Kościoła Prawosławnego Cerkwi Rosyjskiej, która tutaj sięga swoją posługą, przypomina to wydarzenie sprzed 14 lat, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II Azerbejdżan nazwał nawet samą Baku bramą pomiędzy wschodem a zachodem, bramą cywilizacji. Też mogliśmy usłyszeć, że zostały wspomniane dwie osoby, patriarchy rosyjskiego, jak również patriarchy Konstantynopola, Bartłomieja. No i Ojciec Święty otrzymuje prezent od Ojca Świętego. Wśród tych prezentów jest wyśmienity, powszechnie tu znany i dostępny kawior z Baku. Ojciec Święty w upominku wręcza różańce.
Questo è il giorno Rosh Hashanah, il giorno molto importante per Ebrei, perché è il giorno sacro. Io gli offro la mela e il
mio. Które dociera do nas tylko echem. Widzimy, że teraz Ojciec Święty spotyka się z przedstawicielami religii żydowskiej, laistycznej, prawdopodobnie z rabinem, który przemawiając do Ojca Świętego powiedział, że ten dzień dzisiejszy uważa jako dzień święty. Że jest to wydarzenie święte, które z pewnością będzie wspominane i że dotykamy tutaj czegoś bardzo ważnego.
C'è anche la comunità cristiana dell'Azerbaigian. Questo c'era il Caucaso albanese, questa è la storia antica, perché questo paese, la terra era anche terra cristiana. Non abbiamo conservato questa chiesa apostolica.
Możemy się domyśleć, że kolejnym przedstawicielem jest przedstawiciel Udynów, tych, którzy są spadkobiercami tradycji apostolskiej, tradycji chrześcijańskiej, tradycji sięgającej tutaj pierwszego wieku chrześcijaństwa i najstarszej świątyni chrześcijańskiej w Azerbejdżanie, kościoła pod wezwaniem świętego Elizeusza. To świątynia, która została wybudowana przez chrześcijan z Albanii uciekających przed prześladowaniem. każde z tych spotkań było pełnym takiej radości świętowania uroczystości.
Ojciec Święty zwrócił się spontanicznie do zebranych przedstawicieli różnych religii. Niestety nie mówił do mikrofonu, jego słowa gdzieś nie wybrzmiały, z tego co potrafiłem tylko zrozumieć, to powiedział: dziękuję wszystkim za wszystko. Myślę, że te słowa doskonale też i opisują klimat tego spotkania, bardzo taki przyjacielski, bardzo naznaczony wzajemnym szacunkiem. No właśnie, spotkanie staje się platformą do nazywania rzeczy po imieniu. Nie konfrontacja, ale współpraca. Pisał o tym, mówił o tym Ojciec Święty. Nie konfrontowanie się, ale to, co wspólne w nazywaniu rzeczy w szczerości i prawdzie.
Ojciec Święty został odprowadzony przez szejka, przez zwierzchnika wspólnoty muzułmańskiej tutaj w Azerbejdżanie i na Kaukazie, jak również przedstawiciela wspólnoty żydowskiej. To ostatni punkt spotkań Ojca Świętego w Baku w Azerbejdżanie. Ojciec Święty udaje się teraz na lotnisko, gdzie zostanie pożegnany i rozpocznie swoją podróż do Rzymu. Za to spotkanie, za gościnność w Państwa domach gorąco i serdecznie dziękujemy. Z Baku pozdrawiają Państwa
ojciec Benedykt Cisoń
oraz ojciec Piotr Chyła. Mamy nadzieję do zobaczenia i do usłyszenia za kwadrans. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.